Ze mną wspaniały gość. Wspaniały gość, który przyjechał do nas tutaj, do studia Radia Niepokalanów ze Szwecji. Pani Malina Star-Godycka. Witam serdecznie, pani Malino. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
A razem z nami, przy nas tutaj na biurku, leżą dwie wspaniałe pani książki. Z pierwszą zapoznałam naszych słuchaczy już jakiś czas temu. Być może są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy pamiętają książkę Nigdy nie rodzi się byle kto. To jest znakomita lektura, o której mam nadzieję dzisiaj również jeszcze słów kilka powiemy, przypomnimy tę lekturę. Natomiast nowością pani autorstwa jest książka Dwie kobiety, jedna nadzieja. Te dwa tytuły wydane zostały przez wydawnictwo Flos Carmeli z Poznania. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tym drugim tytule, na tej książce, która jest nowością. Dwie kobiety, jedna nadzieja. Pani Malino, książka o życiu czy o śmierci?
Chyba i o tym, i o tym. To właściwie jest książka, która stara się być mostem między życiem, tym, którym żyjemy, a między tym drugim życiem, które nas czeka, gdzie w środku jest śmierć, której obecność właściwie skłania nas do myślenia, jaki jest sens tego życia i jak żyć.
Czy pomysł na napisanie tej książki to też taki pomysł na to, aby pani mogła się oswoić ze śmiercią? Czy to tylko próba zachowania prudencji pani koleżanki, która jest bohaterką tej książki?
Bardzo ciekawe pytanie. To jest właściwie wspólna droga nas obydwu. Wspólna droga, w której ona siebie poznaje, ona poznaje mnie, ja poznaję siebie, ja poznaję ją. To jest wspólna droga przez kryzys życiowy. Ten kryzys polega na tym, że dostaje prudencja wyrok śmierci, czyli diagnozę raka. I właściwie wszyscy żyjemy z tym wyrokiem śmierci, tylko właśnie nie wszyscy go widzimy. I droga przez ten kryzys to jak gdyby droga nauki. I pytanie jest, czy można znaleźć w tym kryzysie światło? Jak to światło znaleźć? Czy to w ogóle możliwe? No i czego może się nauczyć świat zdrowych od świata chorych i świat chorych? Jak trzeba rozumieć?
Ja tutaj bym chciała podać piękny cytat, który włożyła pani w usta prudencji. Także domyślamy się, że prudencja tak powiedziała. Gdyby nie ta choroba, nigdy w życiu nie zrozumiałabym, jacy niezwykli są ludzie. Powinnam być wdzięczna. Czyli dochodzi do takiego momentu, że prudencja dziękuje za tę chorobę, bo ta choroba otwiera jej oczy.
Tak, i ta choroba też daje jeszcze więcej, dlatego że, czy mogę zacytować
bardzo
tutaj
proszę
coś z książki? Ja mówię do prudencji, przynosisz masę pożytku, prudencjo. Po prostu zmuszasz mnie, żebym żyła bardziej świadomie tego, jaka jestem, co myślę i co robię. Teraz, kiedy już od 3 lat wisi nade mną twoja śmierć. Moja śmierć? A jak jest twoją własną? Prudencja wyraźnie bawi moje wyznanie. Właściwie to dobrze, dodaję poważnie. Nawet bardzo dobrze, że mogę cię na coś przydać. Może innym też. Kto wie? Każdy chce być przecież użyteczny. Kończę.
Mam pokusę odpowiedzieć kolejnym cytatem, bo mówimy o tym, jak ta książka otwiera oczy zarówno prudencji, która jest wdzięczna za swoją chorobę, jak i pani, która mówi, że prudencja jest użyteczna. Użyteczna oczywiście w cudzysłowie. I w pewnym momencie, kiedy zastanawia się pani nad chorobą prudencji, wypowiada pani następujące słowa, zapisuje pani następujące słowa. Wraca do mnie myśl o wzajemnej ludzkiej zależności. Dlaczego dopiero choroby, cierpienia, starość i śmierć, te nieodłączne warunki ludzkiego życia, tak ją uświadamiają? Skąd bierze się iluzja, iż jesteśmy samowystarczalni, albo przekonanie, że jedynie zdrowa, silna, najlepiej przedemerytalna egzystencja ma sens? Prudencja powiedziała, że jest pani dla niej intelektualną inspiracją, Ja chciałabym zwrócić uwagę na to naszym słuchaczom, ponieważ jest to według mnie niezwykle trafne spostrzeżenie. Tak jak dla Prudencji była pani intelektualną inspiracją, tak samo jest pani intelektualną inspiracją dla swoich czytelników. To nie jest zwykły dialog między przyjaciółkami, kiedy jedna jest chora, a druga jej towarzyszy. W tym wypadku tą osobą towarzyszącą jest pani Malino. Ale to jest taki pretekst do tego, aby w ogóle prowadzić różne filozoficzne wręcz rozważania. Okazja, tak. Pani odwołuje się do literatury, do filozofii. Często przywołuje pani Kołakowskiego.
Prudencja i ja chodziłyśmy na różne kółka filozoficzne i niefilozoficzne i rozmawiałyśmy o wszystkim od proszku do prania. Także rozmawiałyśmy o szczęściu i o wierze, no i o tym, jak wywabiać plamy. Także Prudencja była uniwersalna i stąd powiedzmy sobie te dialogi o wszystkim były możliwe z nią.
Prudencja to jest pseudonim.
Tak, Prudencja, nazwałam ją dlatego Prudencją, może tutaj powiem, dlatego, że całe to imię jest jak gdyby kwintesencją jej osobowości. Nazwałam ją siostrą Prudencją, bo taka była, roztropna, praktyczna, zebrana. A jeszcze powiem, zdradzę tajemnicę, że była bardzo, bardzo piękna i w sile wieku.
Lubiła porządek, tak?
Lubiła porządek i prowadziła pięciogwiazdkowy dom. I właśnie jedną z bardzo pamiętnych chwil to jest mój strach przed wizytami Prudencji. Znaczy w cudzysłowie strach, bo nigdy się właściwie jej nie bałam. To jest kwestia, tutaj może pozwolę sobie przytoczyć.
Była pedantyczna.
Była pedantyczna, wspaniała. I nawet muszę powiedzieć, że była pedantyczna też, jeżeli chodzi o zawierzenie, jeżeli można być pedantką. Dlatego, że mój eksperyment, żeby zawierzyć...
Mówimy o zawierzeniu Bogu.
Tak, o zawierzeniu, o nadziei. I ona właściwie zwróciła uwagę na to, że zawierzenie jest pewnego rodzaju kwintesencją całej naszej wiary. I tu pozwolę sobie przytoczyć mały fragment. 24 września, bo książka napisana jest w formie pamiętnika. Mój eksperyment, żeby zawierzyć, trwa, mówię. Jak daleko odwiedzie ode mnie moje zgryzoty, tego nie wiem. Może kiedyś potrafię utopić je w zaufaniu, że ktoś pielęgnuje moje życie, jak ja pielęgnuję moje doniczki. Prudencja kiwa głową. Boże, broń twoich doniczek! Mówi z łobuzerską miną.
Ja nie zapomnę, jak przeczytałam ten fragment, kiedy ona już dowiedziała się, że po raz kolejny do niej powróciła choroba, że rak jest aktywny i pani do niej przyjechała, ona zaprosiła panią do domu, otworzyła pani szafę, a tam były piękne bluzki, równiutko powieszone na wieszakach.
Według kolorów.
Według kolorów.
Tak.
No wyobraźnia czytelnika bardzo pracuje i ja zastanawiałam się, czy to nie jest naciągane, ale nie, to nie jest naciągane.
Taka była Prudencja. Taka była wspaniała, tak. Pod tym względem.
Jeszcze a propos tego zawierzenia Panu Bogu, o którym rozmawiałyśmy. Bo kiedy Prudencja się do pani odezwała, pani mieszkała już w Szwecji, ona też mieszkała w Szwecji,
tak.
Pani o tym nie wiedziała.
Spotkanie było całkowicie przypadkowe, jeśli wierzyć w przypadki.
I ona zadzwoniła do pani, nagrała się na sekretarkę. Pani od razu nie odpowiedziała. I to też jest o zawierzeniu, czy Pan Bóg podsyła nam ludzi. To od nas zależy, jaką my damy odpowiedź, tak?
Tak, dlatego, że widzi pani redaktor, czasem daje się bardzo szybko odpowiedzi. Czasem te odpowiedzi są zbyt szybkie. I czasem są zbyt ważne, żeby szybko odpowiedzieć. I wydaje mi się, że przyjmowanie ludzi w swoje życie wymaga pewnej odpowiedzialności. I trzeba wiedzieć w końcu, czy stać nas na to, żeby przyjmować nowych ludzi i rzeczywiście przyjmować ich do swojego życia, czy nas na to stać. Czy też mieć wielu znajomych
temu, tak?
I wielkie grono znajomych, czy też mieć paru wybranych przyjaciół, którym naprawdę ufa się, wierzy się, z którymi się jest bardzo blisko. To jest też kwestia wyboru. Nie mówię, czy jedna, czy druga postawa prowadziła do nieba, ale ja się nad tym zastanawiałam, dlatego, że nasza przyjaźń z lat gimnazjalnych w jakiś sposób była szalenie intensywna, choć krótka. było coś, co wiadomo było, że jest ważne między nami. Ale dlatego po latach, kiedy zadzwoniła, ogarnęło mnie jakieś przeczucie, że to nie jest zwykła
zaczepka taka.
Że to nie jest kwestia umówienia się na kawę i spędzenia kilku miłych chwil na wspomnieniach. A potem co? To jest kwestia, jakie człowiek stosunki ma z ludźmi i jakie chce mieć z ludźmi. No i potem się okazało, że to nie było, że nasza znajomość nie opierała się na spotkaniach przy kawie tylko.
I nie skończyła się na jednym spotkaniu.
I nie skończyła się na jednym spotkaniu.
No to może ten fragment, pani Malino.
Nasze spotkanie w Wyszelcji było niezwykłe. Osobliwe było też gimnazjum w Polsce, w którym poznałyśmy się przeszło 100 lat temu. Była to katolicka szkoła w socjalistycznym kraju ze mszą każdego ranka, z modlitwą przed i po jedzeniu, z procesjami w welonach. Z wizytacjami z ministerstwa, z Warszawy, których celem było znalezienie dziury w całym, czyli powodem do szykan. Z blisko setką uczennic, każda w granatowym szkolnym fartuchu z białym marynarskim kołnierzem. Ja sięgałam do nieba na za długich nogach, ona była malutką blondynką z przedziałkiem na środku, miała warkocze do ziemi. Ja, pyskata, byłam w radzie internatu, ona, cicha woda, nie wadziła nikomu. Tylko usidlała spojrzeniem dużych oliwkowych oczu. Spojrzenie czasem sarny, czasem myśliwego. To był jej znak szczególny. Tak zresztą jak cichy bunt w sercu. Bunt przeciwko podziałowi zakonnic na matki i siostry, gdzie kryterium stanowiło wykształcenie. Jej idolem była siostra w kuchni. Znaczy, znałyśmy się w gimnazjum, potem spotkałyśmy się przypadkowo w Szwecji. Akurat był czas mojego ślubu, na który przyszła w długiej, pięknej, zielonej sukni. A potem zniknęła. A teraz znowu powróciła. A wraz z nią wróciła nasza wspólnota ducha, począwszy od zadumy nad światem, po śmiech do rozpuku. Wspólnota miejsc, ludzi, wydarzeń. I tak narodziło się zgromadzenie ku czci i pamięci oraz w imię wszystkiego, co nas łączyło i łączyć nas miało.
Tak wyglądało to pierwsze niezwykłe spotkanie z Prudencją w Szwecji. Spotkanie, które zmieniło w jakiś sposób wasze życie, a w rezultacie zaowocowało kolejną pani książką, o której dzisiaj mówimy. Dwie kobiety, jedna nadzieja. Pani nie od początku notowała przebieg choroby Prudencji, tym samym nie od początku notowała pani przebieg waszej przyjaźni. Dopiero po kilku latach od czasu diagnozy stwierdziła pani, że coś umyka i może warto byłoby to zapamiętać?
Wie pani, właściwie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to, jak dokładnie i planowo myślałam, co myślałam. Dlatego, że wtedy, kiedy się wszystko dzieje, to dzieje się wszystko i po prostu nie ma czasu na wielkie rozważania. W tej książce, na przykład w tej Nigdy nie rodzi się byle kto, to też było tak, że to spotkałam ludzi i te osoby mnie bardzo natknęły.
Czyli inspiracja.
Inspiracja od osoby.
Osoby. Czyli Prudencja inspirują. Była inspiracją taką, tak?
Prudencja, po pierwsze, sama chciała być pożyteczna, a po drugie była inspiracją i po prostu to było coś tak ważnego, że to było, nie miałam żadnej alternatywy, bo to było coś tak ważnego.
W tej części naszej rozmowy ja chciałam zwrócić pani Malino uwagę na to, że pisze pani pięknym językiem, językiem polskim. Zastanawiam się tylko nad tym, jak to możliwe, skoro wiemy, że od wielu już lat mieszka pani w Szwecji, ale nie tylko, bo także w Anglii i w Hiszpanii, tak. A więc możemy spokojnie się domyślić, że jest pani obywatelem świata, ale też przez to nie ma pani na co dzień kontaktu z językiem polskim.
No bardzo to łaskawie z pani strony.
Ale piękny język polski.
Wie pani, to ja sama nie wiem. Nie wiem, dlatego że wydaje mi się, że wszyscy, którzy się rodzimy tutaj, wychowujemy, zachowujemy to w sobie. Nigdy nie zmienimy tożsamości. Możemy zmieniać obywatelstwa, ale nie zmienimy tożsamości. A język przecież stanowi o naszej tożsamości. Ktoś mnie zapytał, jak to się stało, jak to było, że ja napisałam książkę po szwedzku.
Obydwie ukazały się najpierw w języku szwedzkim?
Ta się ukazała w języku szwedzkim i tam właśnie krytycy, recenzenci zwrócili uwagę na to, że i Prudencja, i ja jesteśmy Polkami. Zwrócili uwagę na nasze polskie pochodzenie, na nasze polskie dziedzictwo i wielu krytyków uważało, że książka dlatego jest taka ciekawa, ponieważ jak gdyby ma swoje korzenie w naszej polskości, w bezpośredności, w szczerości, w temperamencie, który Prudencja pokazuje i który ja też pokazuję. że w cichej Szwecji, w cudzysłowie, nie ogólniając, nasze dosyć głośne spory i rozmowy i czasem wiele temperamentu, po prostu jest to coś innego jest. I dlatego może Szwedów to bardzo zainteresowało.
Na okładce książki Dwie kobiety, jedna nadzieja znajdują się dwie recenzje. Jedną z tych recenzji napisał profesor Jerzy Jarzębski.
Z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Wypowiada się, tak. I pozwolę sobie go tutaj zacytować. Niech to będzie taki dodatkowy głos w naszej dyskusji. Książka ukazuje z prostotą kolejne kroki, które umierająca stawia na krętej, naznaczonej cierpieniem ścieżce prowadzącej przez doświadczenie rozstawania się ze światem, a jednocześnie wysiłki partnerki rozmów, aby jej w tym doświadczeniu jakoś skutecznie pomóc. Jako opis tego procesu, a zarazem pomoc w nauce umierania, ta książka jest z pewnością nieoceniona. Profesor Jerzy Jarzębski odwołuje się w swojej recenzji, powiedziałabym, do tej zawartości merytorycznej książki. Na piękny język zwraca uwagę natomiast recenzja druga, która pojawia się na okładce książki, recenzja Wilfrida Stinizena.
To jest Belg, postać, która jest na świeczniku, jeżeli chodzi o przewodnictwo duchowe.
Pani jest zaprzyjaźniona z nim chyba, prawda?
Jeżeli spowiedź można nazwać zaprzyjaźnieniem. Spowiedź, jeżeli
bo on
jest
też pojawia się jego nazwisko tak. Na łamach książki, tak, nie tylko tak, recenzja.
Tak. I muszę powiedzieć, że Stinizen to jest gigant. Gigant.
No i ten gigant właśnie zwraca uwagę na piękny język, którym się pani posługuje, pisząc tę książkę Dwie kobiety, jedna nadzieja. Może zacytuję. Jestem bardzo wzruszony po przeczytaniu książki. To przejmująca historia. Piękny język. Opisuje mistrzowsko Prudencję. Nie można inaczej niż kochać ją i podziwiać. Ona jest ludzka, dlatego wielu może się w niej rozpoznać. Książka pomaga czytelnikowi zaprzyjaźnić się jakby ze śmiercią. I właśnie Stinizen tak delikatnie, ale jednak zwraca uwagę na piękny język pani Maliny. Tę swobodę, urok, łatwość, z jaką posługuje się pani językiem, pisząc swoje książki, poznałam już wcześniej, czytając książkę Nigdy nie rodzi się byle kto. To są zupełnie inne historie, ale obydwie są prawdziwe. Nie mamy, pani Malino, zbyt wiele czasu, ale porównajmy te dwa tytuły.
Nigdy nie rodzi się byle kto jest panoramą stuletnich losów jednej rodziny, w której masa rodzin polskich się może rozpoznać, dlatego że te losy są jak gdyby na przestrzeni 100 lat. Akcja rozgrywa się na 4 kontynentach. Ja jeżdżę od Australii do Rosji, do Kanady, do Polski, do Paryża. Wszędzie śledzę losy 6 osób rodziny, która, że tak powiem, przeżywa wszystkie kataklizmy, katastrofy i zawirowania ostatniego stulecia. To jest wielka panorama wielkich wydarzeń historycznych, które dotykają jednej rodziny. Natomiast ta książka, Dwie kobiety, jedna nadzieja, jest wielką panoramą duszy. Jest wielką panoramą przeżyć, doświadczeń, drogi przez ciężki kryzys. Jest właściwie dla mnie osobiście spotkanie z Prudencją miało ogromne znaczenie, dlatego że z jej osoby mogłam czerpać nadzieję. A właściwie spotkanie osoby z osobą jest najważniejszą dla mie osobiście.
Najważniejszym
źródłem inspiracji. I naturalnie, jeżeli potem są też książki, które zmieniły moje życie, czytając książkę nie potrzeba samemu przeżywać tych wszystkich kwestii, a można się uczyć. Natomiast pisząc, tak się jakoś składa, że wszystko to, co piszę, sama przeżywam. I może to jest cena tego pisania.
Na pewno w książce Nigdy nie rodzi się byle kto ujawnia pani swoje zdolności reporterskie, dziennikarskie. Pani z wykształcenia jest prawnikiem, ekonomistą.
Mamą.
Mamą, tak. Natomiast to, że potrafi pani tak ciekawie pisać, wyłapywać tak ciekawe historie, zainteresować nimi swojego czytelnika, no to ma już pani to w sobie.
No ja pocieszam się tylko tym, że czytelnicy piszą do mnie listy, że ludzie wydają, że ludzie czytają książki moje i że wydawcy je publikują. I to jest dla mnie po prostu, dodaje mi odwagi, żeby dalej pisać.
Mam taką nieodpartą pokusę, pani Malino, zapytać panią, czy pani prowadzi dziennik, czy pisze pani swój dziennik?
35 kilo dzienników mam.
No ja tak sobie właśnie pomyślałam, że musi pani pisać chyba dziennik, bo ma pani taką zdolność obserwowania rzeczywistości drugiego człowieka, wyłapywania pewnych sytuacji, opisywania ich i być może inni przeszliby obok pewnych sytuacji, zdarzeń, ludzi, obojętnie, a pani to dostrzega i tak sobie pomyślałam, że taka osoba jak pani z takimi zdolnościami, o których właśnie wcześniej powiedziałam, z taką umiejętnością wychwytywania czegoś ważnego, a co na pozór być może wydaje się nam mało ważne, że taka osoba musi pisać dziennik.
Tak, i dzisiaj z dzisiejszego spotkania z panią zapiszę w pamiętniku, że miała pani na sobie strój, który bardzo się łączy z niepokalanowym, czyli białe i niebieskie kolory. No i że ma pani niebieskie oczy. I...
No będzie mi pani Malino na pewno bardzo miło móc być jednym z bohaterów, którzy pojawiają się na łamach pani dziennika. Ze swoimi książkami jeździ pani po całym świecie. Są doceniane nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim także w Szwecji, w Sztokholmie, tak, w Nowym Jorku i w Mińsku, tak?
Tak, to też dodaje mi odwagi, ośmiela mnie, żeby dalej pisać. Dlatego, że Polonia, która przyszła do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, z wielkim zaciekawieniem patrzyła na te moje książki i to właśnie wiele odwagi dodają mi te spotkania z czytelnikami.
Pani Malino, oprócz tych dwóch książek, są jeszcze inne pani książki?
Są jeszcze Twarze, jest jeszcze Życiodajna śmierć.
Twarze to jest ta książka, która zrodziła się...
Wokół podróży z Nigdy nie rodzi się byle kto.
Tyle materiału pani
tak,
zebrała.
Tak, dlatego, że było 150 tysięcy kilometrów, które musiałam przemierzyć, bo jakiś pilot mi obliczył, że właśnie przejechałam tyle, po to, żeby spotkać bohaterów tych Nigdy nie rodzi się byle kto. Odwiedziłam bardzo egzotyczne zakątki świata, stąd pani redaktor mówi, że jest reportaż. Tak, jest reportaż z tych miejsc, gdzie ludzie nieczęsto mają okazję bywać. No i muszę powiedzieć, że w tych podróżach spotkałam też... wiele szalenie interesujących osób, które czasem bardzo krótko, czasem troszkę dłużej, ale to były perły. Ich postawy życiowe, czy ich wypowiedzi zaintrygowały mnie do tego stopnia, że powstały maleńkie szkice. I ja myślę, że nie potrzeba jeździć do Australii, czy nie potrzeba jeździć do Nowej Zelandii. Właściwie tych ludzi możemy spotykać na przystanku autobusowym, w barze mlecznym, czy gdziekolwiek. Trzeba zauważać ludzi, którzy są wokół nas jak najbliżej. Może to jest sąsiad, do którego nigdy nie mówimy, a okazuje się po prostu niesłychaną, ciekawą osobą, do której przechodzimy obok. I nie możemy przechodzić obok ludzi, których spotykamy. Dlatego, że to są mogą być nasze drogowskazy.
To są takie podarunki od Pana Boga dla nas.
Tak, tak. I to jest książka Twarze. To znaczy, to są krótkie szkice z podróży, z kulisy pisania Nigdy nie rodzi się byle kto.
U pani Maliny się nic nie zmarnuje. Nic się nie zmarnuje. Nie. To, co się nie zmieściło w jednej książce, zostało zapisane w drugiej. Historie, które pani opisuje, są piękne, ale też inspirujące. Wie pani, do czego pani książki inspirują? Do pięknego życia, do dobrego życia. Pani odwołuje się często do Boga, zwraca pani uwagę na to, jaką wartością jest drugi człowiek. I to wszystko powoduje, że podejmujemy refleksję nad wartościami, które wyznajemy. I te książki z jednej strony mogą dokonać w naszym życiu takiego przewartościowania, ewentualnie powodują to, że jeżeli już mamy ten właściwy system wartości, to, że chcemy przy nim zostać.
Ale ja mam nadzieję, że ktoś do mnie napisał, że przejechał przystanek autobusowy, a że całą noc przesiedział nad książką i tak dalej. Mam nadzieję, że te książki że tak powiem, łatwo się czyta.
Bardzo łatwo się czyta. Jest też sporo zdań, sformułowań, takich krótkich, ale cennych i trafnych, które ja jako czytelnik chętnie zapisuję, po to, bym mogła do nich wrócić, bym mogła je zapamiętać, bo one też w jakiś sposób bardzo celnie definiują pewne sytuacje, w których znajdują się nie tylko pani bohaterowie, ale także w których znajduje się każdy, i ja, i inni czytelnicy tych książek.
To jest bardzo dla mnie pocieszająca też wiadomość od pani i rzeczywiście mam nadzieję też, że wszyscy czytelnicy, którzy przeczytają Nigdy nie rodzi się byle kto, albo którzy przeczytają Dwie kobiety i jedna nadzieja, mam nadzieję, że państwo napiszecie do pani Malwiny, że wyrazicie swoje zdanie, że wyrazicie swoje nadzieje co do tego, o czym chcielibyście wiedzieć jeszcze.
Służę swoją pomocą, można zadzwonić do Radia Niepokalanów i na pewno pomożemy.
Więc ja chciałam jeszcze tylko zachęcić wszystkich państwa do lektury właśnie Dwóch kobiet i jednej, znaczy do lektury tych książek Dwie kobiety, jedna nadzieja i Nigdy nie rodzi się byle kto, i będę bardzo szczęśliwa, jeśli państwo odezwą się w jakiś sposób do pani Malwiny ze swoimi komentarzami, ze swoimi reakcjami. Bo cóż dla pisarza ważniejszego niż czytelnik? Czyli bardzo państwa serdecznie zapraszam do tego, żeby państwo odezwali się do pani Malwiny. Czy można tak poprosić?
Tak, oczywiście,
bo
będzie mnie bardzo
miło. Bez czytelników nie jest pisarzem.
Bardzo gorąco polecam raz jeszcze pani książki, przede wszystkim te dwie, o których rozmawiałyśmy. Dwie kobiety, jedna nadzieja, to ten najnowszy tytuł, oraz wcześniejszy, nieco starszy, ale wciąż aktualny, bo dobra literatura nigdy się nie starzeje, nigdy nie rodzi się byle kto. Są to książki ciekawe pod względem treści, ale także pod względem warsztatu, co mam nadzieję wybrzmiało w czasie naszej rozmowy. Pani Malina Star-Godycka była moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia.
Ja bardzo serdecznie pani dziękuję i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim państwu, którzy zechcieli poświęcić swój czas, żeby słyszeć nas na antenie. Bardzo jestem za to wdzięczna i pani, i wszystkim państwu, każdemu z osobna.
Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia.